Chwała Jezusowi. Przejdźmy do Słowa Bożego, do 21 rozdziału Ewangelii Mateusza. 21 rozdział Ewangelii Mateusza, 33 werset. Wiecie, Jezus zachęca, jak zaraz zobaczycie, w samym 33 wersecie, Jezus zachęca, abyśmy posłuchali tej przypowieści, czy tego podobieństwa. To bądźmy posłuszni i posłuchajmy. Nie słyszmy, a posłuchajmy. To znaczy, że nie tylko słyszymy dźwięk, a otwórzmy nasze serce na to, co Bóg chce powiedzieć. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę i otoczył ją murem, i wydrążył w niej tłocznię i zbudował wieżę. Potem wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. A gdy przyszedł czas zbiorów, wysłał swoje sługi do tych rolników, aby wzięli jego zbiory. Rolnicy natomiast zatrzymali jego sługi i jednego pobili, drugiego zabili, a innego wrzucili kamieniami. Wysłał drugi raz inne sługi w większej niż ci pierwsi liczbie, lecz z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, bo mówił sobie, mojego syna uszanują. Jednak rolnicy, gdy zobaczyli syna, powiedzieli sobie, to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go i obejmiemy jego majątek. Porwali go więc, wyrzucili poza winnicę i zamordowali. Gdy zatem wróci właściciel tej winnicy, co zrobi z owymi rolnikami? Odpowiedzieli mu. Ich samych skaże jako złych na nieszczęsną zgubę, a winnicę wydzierżawi innym robotnikom, którzy będą mu oddawać zbiory we właściwej im porze. Jezus powiedział im, czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, którym budujący wzgardzili, stał się kamieniem węgielnym? Od Pana on pochodzi i w naszych oczach jest godny podziwu. Dlatego oświadczam wam, że wam zostanie zabrane Królestwo Boże, a dane będzie temu ludowi, który wydawać będzie jego owoce. Kto uderzy w ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, tego zmiażdży. Gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali tych jego przypowieści, zrozumieli, że mówi o nich. Próbowali go zatem zatrzymać, lecz przestraszyli się tłumów, bo uważały go za proroka. Wiecie, jest jeszcze jeden tekst, który troszeczkę się różni, ale pomaga nam trochę lepiej zrozumieć ten, który przed chwilą przeczytałem. Jeżeli macie swoje Biblię, możecie otworzyć na księdze Izajasza na 5 rozdziale. Izajasz 5 rozdział od 1 wersetu. Posłuchajcie uważnie, co tutaj pisze. Jest pewna różnica, ale myślę, że jest takim pięknym Bożym światłem na to, co do tej pory czytałem. Izajasz 5 rozdział. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi, ulubioną jego pieśń, o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwam, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Podstawową różnicą, jaką widzicie w tych dwóch tekstach, jest to, że winnica, o której mówi Jezus, była dobra, ale ludzie, którzy w niej byli, byli źli. Tutaj mamy wyraźnie wskazane, natomiast u Izajasza mamy winnicę, w której owoce nie nadają się do niczego. Natomiast jedna i druga rzecz mówi o tym, że Bóg przyszedł po owoce, że Bóg się upomina, aby to, co On uczynił, to, co pośród nas zrobił, przyniosło jakiś owoc. Niedawno dostałem e-maila, prenumeruję sobie codziennie, mi przychodzi na maila
takie rozważanie biblijne, można sobie zapisać się, jest taka platforma internetowa Szukając Boga. Bardzo lubię od tego zaczynać mój dzień, mój poranek. Jestem bardzo wdzięczny tym, którzy to prowadzą i ktoś naprawdę wysila się, żeby inni mogli być zbudowani. I w jeden z dni przyszedł rano do mnie taki mail i treść była taka, tego rozważania biblijnego. Oczywiście nie czytam całego, czytam cytat z maila z platformy Szukając Boga. Jeśli Pan Jezus nie jest Panem naszego życia, w naszym wnętrzu jest coś, co powoduje, że jesteśmy w stanie Go ukrzyżować. Możemy złamać Mu serce, a nasz brak lojalności wobec Niego ostatecznie oddzieli Go od nas, przy okazji nas niszcząc. Jego moc jest zdolna udoskonalić miłość, jaką nosimy w sercu, tak by stał się naszym Panem i przejął kontrolę nad naszym życiem. Czy w Twoim wnętrzu Bóg ma jakiegoś rywala, czy też jesteś całkowicie w Nim zanurzony? Bardzo mnie to poruszyło. Bardzo się pokryło z tym, co czytałem właśnie w tym samym dniu w Mateusza 21, z którego to rozdziału, nie wiem, czy pamiętacie, niedawno usługiwałem na temat dwóch synów, że jeden powiedział ojcu tak, drugi powiedział ojcu nie. To jest ważne, czy Pan Bóg nie ma w nas jakiejś konkurencji. Podstawowym problemem winnicy było to, że w sercach tych, którzy tam byli, konkurencją była ich własna zachłanność. Ale dużo więcej chciał nas Pan Jezus nauczyć i w takie słowo dziś wejdźmy. Wiecie, ważne jest, by w tym fragmencie, który czytałem, nie zgubić się i nie iść po takich utartych śladach naszej logiki. Przeczytaliśmy, wydaje nam się, że wszystko jest jasne. Wiecie, w naszych czasach Hollywood nauczył nas, czy kino w ogóle, że morderstwo zawsze będzie ukarane zemstą. Jest tony filmów hollywoodzkich, amerykańskich, czasami krwawych i nie tylko zresztą amerykańskich i polskich, nie wiem czy czeskich, ale różnych, gdzie ktoś robi coś złego i wtedy główny bohater przychodzi i on tu zrobi z wszystkim porządek, złych pobije, dobrzy będą żyli długo i szczęśliwie, a on odjedzie w kierunku zachodzącego słońca. Hollywood nas tak nauczył myśleć, czy kino nas tak nauczyło myśleć. Ale ta przypowieść wcale o tym nie jest. Ta przypowieść wcale nie jest o tym, że oni zrobili źle, no i dostali, co im się należało. Głównym zdaniem tego fragmentu Słowa Bożego z Mateusza, który dziś studiujemy, głównym przesłaniem jest to kamień, który odrzucili budowniczowie. Stał się kamieniem węgielnym, Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. I ten werset, czy to zdanie pomaga nam zrozumieć, co naprawdę Duch Święty mówi do Kościoła przez ten fragment. Bo to nie jest tylko opowieść o morderstwie na synu. No tak, bo widzimy tam, posłał w końcu syna, prawda? No i został ten syn zamordowany. To jest też teologiczne i historyczne wyjaśnienie, dlaczego Jezus. Wyjaśnienie Jego władzy i miejsca w nowym Bożym ludzie, w nowej winnicy, którą jest Kościół z narodzonych na nowo oddanych Jezusowi ludzi. Z reguły, kiedy przeczytam jakiś fragment, no to zaczynam jakieś rozmyślanie czy studium tego fragmentu od pierwszych wersetów, które przeczytałem. Dzisiaj troszeczkę inaczej chciałbym zrobić i zobaczmy najpierw na koniec tego fragmentu. Mówimy ciągle tutaj o Mateusza 21. Zobaczmy na koniec tego fragmentu, zanim przestudiujemy go według tego, jak czytaliśmy, czyli po kolei. A więc zobaczmy na werset 45 i 46. To są te dwa, którymi właściwie miałoby się to wszystko kończyć, prawda? A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Jego podobieństw, pamiętacie poprzednie podobieństwo? W Biblii mamy trzy takie blisko siebie owinnicy. I to jedno owinnicy to było tych dwóch synach. Jeden powiedział, pójdę, ale nie poszedł. Drugi powiedział, nigdzie nie idę i nic mnie to nie obchodzi, ale jednak to zrobił. Nie chcę powtarzać tamtego nauczania. Była o tym mowa. Teraz Jezus przeszedł do drugiej przypowieści o winnicy. Ale pamiętacie, jak zaczynał się rozdział 21? On się zaczyna takimi słowami, że Jezus znalazł się blisko Jerozolimy. To jest pierwszy werset tego rozdziału, który czytam. A więc jesteśmy świadkami, kiedy Pan Jezus zmierza w kierunku krzyża. Musimy zrozumieć, że Jezus idzie od Jerycha, idzie przez różne wydarzenia, które się dzieją, zmierza w kierunku Jerozolimy. Tutaj już jest bardzo blisko Jerozolimy. Szedł tam i wiedział, po co idzie. Dlatego wie też, po co opowiada tą historię. Szedł w kierunku krzyża i ten krzyż ma w sercu, ten krzyż widzi w sobie, ten krzyż jego bliskość odczuwa, kiedy zaczyna opowiadać tą przypowieść. Dlatego powiedziałem, to nie jest jakaś hollywoodzka czy fabularna przypowieść o tym, że ktoś coś złego zrobił i dostał za to jakieś baty po plecach. To jest coś dużo więcej, to jest niezwykłe przesłanie o naszym Zbawicielu. Dlatego, że jego śmierć stanie się ratunkiem. W tej historii nie chodzi o żadną zemstę. Jego śmierć stanie się ratunkiem. Ojciec nie zniszczy świata, ale da możliwość budowy na nowym fundamencie. Ojciec nie powie, to ja teraz wszystko zmiatam, koniec. Ale wszystko zacznie się od nowa, ponieważ gdyby przyszła zemsta, to by była inna historia. Ale cała zemsta, cały jej mrok, cała ciemność kary i śmierci zostaje położona na syna wyprowadzonego poza mury miasta. A więc 33 werset. Wróćmy teraz do początku i potem wrócimy tam, dojdziemy do tego końca. Dla przypomnienia przeczytam. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Tu mówiłem, Jezus zachęca. Posłuchajcie tego. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał w nią prasę, zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. Cała historia. Kim jest gospodarz? Myślę, że wszyscy rozumiemy, ale warto o tym powiedzieć. Czy gdyby mi ktoś powiedział odpowiedź za pomocą Biblii, kim jest gospodarz w tej historii, to bym odpowiedział tak. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. To jest gospodarz. Psalm 24, cytowałem, tak? Tutaj go mamy jako tego oikodespotes, czyli greckie właściciela domu, właściciela posiadłości. Oikos, dom. I on jest ten, którego to jest, despotes, właściciel tego. Kim są dzierżawcy, rolnicy? Różne tłumaczenia używają różnego słowa. Tutaj mamy słowo georgas, czyli rzeczywiście rolnicy. To są ci, co chłopi pracujący w polu. Czyli ktoś, kto ma dbać o to, co rośnie, aby było pod właściwą opieką. Bo my wiemy, że ile by się rolnik nie wysilał, to wzrost nie on daje. Ale dba o to, żeby to, co rośnie, rosło dobrze. I od tego jest. To nie jest jakby od niego zależne, czy będzie deszcz, czy będzie rosło. Ale jego ciężka praca sprawia, że to, co rośnie, służy innym i jest tak, jak należy. Kim są więc owi georgas, owi rolnicy? Przede wszystkim najpierw to jest Izrael. Jezus mówił tutaj o pewnym posłannictwie Izraela, ludu Bożego, który lud otrzymał to, no ale niekoniecznie dobrze im poszło z przekazaniem tej zbawiennej wiadomości o Bożej miłości, Bożym zaopatrzeniu i tym, kim jest Bóg dla całego świata, bo do tego byli przeznaczeni. Ale nie cieszyłbym się na naszym miejscu. Myślę, że i historycznie możemy wiedzieć, że jest to również dotyczy Kościoła. Krótko mówiąc, powiedziałbym tak, to są ludzie, którzy otrzymali Bożą dobrą nowinę, Ewangelię, którzy otrzymali poznanie, otrzymali współcześnie, bym powiedział, to może troszeczkę poza teologicznie w tej historii, którzy Kościół otrzymali, którzy otrzymali to miejsce, w którym można pomagać, można być błogosławieństwem. Ale owoce tego, co otrzymali od Boga, zaczęli reglamentować dla siebie. Czyli zaczęli, to jest nasze, nikt nam tu się nie będzie w to wtrącał, ani Pan Bóg, a już na pewno żadni ludzie. Wrodzy dla ludzi i wrodzy dla Boga. Czasami kościoły mają takie napisy, widziałem w Ameryce, gdzie pisała nazwa zboru i pisało wierni Bogu, przyjaźni ludziom. I to jest właściwe podejście. Ale ci są tutaj niewierni Bogu i wrodzy ludziom. Choćby z tego samego wniosek możemy wyciągnąć, bo wiemy, że nie da się miłować Boga, nie miłując ludzi. A więc jeśli nienawidzą Pana, bo wiemy, że tu o Pana chodzi, to nienawidzą i wszystkich, którzy do Niego należą, co zresztą udowodnią, kiedy ci przyjdą. To, co mają, chcą uczynić swoim zyskiem. Winnica jest po to, by z niej czerpali ci, którzy nie mają, by chwałę miał z niej ojciec, czy ojkodespotes, właściciel, ten, którego ona jest. Inaczej jej istnienie jest bezcelowe. On ją założył, bo ona ma cel. Słowo Boże mówi, zasadził winnicę. Powołał do życia, innymi słowami, gałązki mające przynosić owoce. I my wiemy, jak blisko to jest naszej duchowej rzeczywistości. I to się dzieje we właściwym czasie, we właściwym miejscu, przy odpowiednim naświetleniu, a więc wybrał miejsce, wybrał czas. Nikt z nas nie jest przypadkiem. Wszyscy jesteśmy we właściwym miejscu, posadzeni ku życiu przez Boga. Innymi słowami, Pan zna czas, miejsce i oświeca swój naród, abyśmy właściwie widzieli. I to powinno prowadzić do owoców, szczególnie, że warunki są doskonałe. Poza tym jest napisane, ogrodził ją płotem. Płot oznacza granicę, inne tłumaczenia używają słowa mur. Granica to prawo. To, co jest za płotem, ma inne prawa niż to, co jest przed płotem, zgadza się? Nawet jak idziecie wzdłuż, to kiedy jest płot, to przed płotem ma inne prawa, ma na przykład gminne prawa, a to za płotem ma już inne prawa, ma już prywatne prawa. A więc Bóg wyznaczył prawo. W ramach tego prawa dzieje się pewne działanie, pewien wzrost. Jest napisane, wykopał prasę. Wiemy, że prasa to jest ta tłocznia u stóp wieży. Tu przynosi się grona i tłoczy. Taką tłocznią w duchowym sensie było Getsemane, gdy Syn Boży wszedł do Getsemane, znalazł się w tłoczni. Tu jest cały sens istnienia winnicy. To jest ołtarz, to jest cały sens tego, co rośnie w winnicy. Jeżeli nie ma tłoczni, cała winnica za murami nie ma sensu. Zbudował wieżę. Jej zadanie to miejsce do składania, bo to była wieża, gdzie się składało, ale też punkt do pilnowania. To jest obraz świątyni. Tutaj każdy znajdzie. Tu jest to, co najlepsze i jeśli zostanie zamknięta, plony się psują. Jeżeli przestanie być używana, wrogowie otaczają. Złodzieje kradną i w naszej przypowieści jest jeszcze gorzej, bo złodzieje nie tyle kradną, co złodzieje ją przejmują. Całą zabierają. I jest napisane wydzierżawił. Rozumiemy słowo wydzierżawił, prawda? To znaczy, że to wszystko nie jest moje, ale wydzierżawiłem to i to ma przynieść jakiś owoc, jakieś zyski temu, który jest tego właścicielem. Mogę tu się cieszyć życiem, zostałem obdarowany. Zapłatą będzie chwała oddawana Bogu i błogosławieństwo tego, co wokół. I podoba mi się to na koniec. I odjechał. Wiecie, co Bóg chce nam powiedzieć? Zrobiłem wszystko, co trzeba, by winnica była dla was miejscem radości. Gdzie Duch Pański, tam jest wolność. Miejcie wolność, chodźcie w moim duchu. I to jest to, czego oni nie mieli, co stracili. Nie ma kontroli. Nie jest napisane i postawił nad nimi strażników z batami, jak faraon, aby pilnowali, żeby tam dobrze robili. I wyjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Bo wszystko ma swój czas. Innymi słowami, Biblia mówi o tym, inaczej troszeczkę to ubierając słowa, mówi tak, przybliżyło się Królestwo Boże. Przyszedł czas na świadectwo. Żyję nie ja, ponieważ to, co mam, jest Jego. Cel naszego życia to miłować Boga i ludzi. A więc posyła. Ci idą, posłał sługi swoje. Zwróćcie uwagę, że nie posyła innych wieśniaków, ale posyła sługi, czy innych rolników, ale sługi. Ale ci chcieli uciszyć te sługi. Kim są owi słudzy, doskonale sobie zdajemy sprawę. Każdy z nas to chociaż troszeczkę czyta Słowo Boże, że ta Biblia składa się w naszym wypadku, ta przynajmniej, którą tu trzymam w dłoni, ze Starego i Nowego Testamentu, a Stary Testament składa się z Tory, czyli prawa, które nadaje kształt, pism i proroków. Posłał proroków. Posłał swoich posłańców, którzy mówili, Pan czeka, okazujcie Mu miłość. Wszystko, co trzeba, otrzymaliście. Łukasz 3,8 pięknie to mówi, zamiast ja mówić, to przeczytam z Łukasza. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. Nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama, powiadam wam, bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Innymi słowami, nie mówcie sobie, że macie dziedzictwo po kimś innym. Bóg jest waszym dziedzictwem. I albo jesteście mu wierni, albo nie. To jest to przesłanie. Ale wracamy do tego, pojawiają się inne sługi, ale pracownicy winnicy zapominają, że nie są na swoim, że wcale nie są lepsi, mają się za lepszych i nie zamierzają w ogóle rozmawiać z tamtymi. On, właściciel, pan, posłał sługi dla nich, ale oni myślą, że posłał ich przeciwko nim. I to jest to, co przez całą historię narodu Bożego, Izraela i przez wiele, wiele historii Kościoła miało miejsce, bo zarówno jak proroków, tak i wielu świętych zostało zamordowanych za to, co głosili. Niektórzy z nich potem, dokładnie stało się to, co powiedział Jezus, bo Jezus mówił o religijnych ludziach, że najpierw mordują, potem im jakieś tam budują i czczą ich. Dokładnie tak samo jest dziś. Pełno świętych, których dzisiaj się czci w jakiś tam sposób w innych kościołach, zostało najpierw zamordowanych za to, co głosili. Gdy po latach mojego życia z Panem, tym, co człowiek odkrywa, że dominuje w jego reakcji na Słowo Boże, które szczególnie zaczyna nas napominać, dotyczyć tego, kim jesteśmy. Kiedy po latach mam jedynie niechęć, nienawiść i pustkę, to powinienem sobie zadać pytanie, co się stało z plonami winnicy. Przecież powinienem już czymś przed Panem stanąć. Posłał sługi. Chcę, abyście coś zobaczyli o tych sługach. Bo ktoś może powiedzieć, no wiesz, kto im kazał mówić, mogli to jakoś lepiej załatwić. Nie, oni tego nie mogli lepiej załatwić. Oni to musieli tak załatwić, jak załatwiali, ponieważ Biblia mówi, że on posłał sługi i tutaj mamy doulos. Czyli to są słudzy, niewolnicy. Czyli oni nie mogą inaczej. Oni mają robić to, co powiedział im Pan. I takimi byli prorocy. Prorok nie mógł być posłany, ale kiedy już przyszedł, to stwierdził, że właściwie sytuacja nie jest za bardzo na to, z czym jestem posłany, to powiem co innego. Wtedy byłby kim? Fałszywym prorokiem. I to byli słudzy. Oni mieli robić to, co dostali. On nie mógł nic na to poradzić, że mówił to, co otrzymał od Jahwe. To otrzymał, to powiedział. Pamiętacie choćby, prawda, Jeremiasza, który głosił i za to był w potężnej nienawiści i wielu zresztą innych. O Zachariaszu wspomnę za chwilę, który zapłacił życiem za to. Zresztą podobnie Izajasz, prorok Izajasz, zamordowany żywcem przecięty na pół w pniu drzewa. Oni nie zdają egzaminu wolności. Przyszedł czas na wspólne owoce, na wspólną radość, ale nie. Co się dzieje? 35 werset zobaczmy, studiując nasz fragment Słowa Bożego. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Różnie się na to patrzy. Czemu Biblia tak dokładnie pojmali sługi jego i trzy razy mu jednego zbili, drugiego zabili, trzeciego ukamieniowali. Niektórzy teolodzy uważają, że jest to tak napisane po to, aby zobaczyć, jak się powiększa ich gniew. Bo to nie chodzi o trzech proroków. Bardziej chodzi o to, co im się stało. Że idzie to coraz gorzej. Najpierw jest tylko zbicie, potem jest już zabicie, a na koniec jest ukamieniowanie, co jest najgorsze z tego wszystkiego. Zaraz trochę o tym powiem. Czy prorocy są traktowani dokładnie tak samo, jak zostanie potraktowany Pan. Niosą słowa miłości, a w zamian za słowa miłości od Boga otrzymują słowa nienawiści. I teraz to ukamieniowanie, które tu wspomniałem. Ukamieniowali. Ukamieniowanie coś nam mówi. Jeśli logicznie pomyślimy, to pierwsza rzecz, którą nam mówi ukamieniowanie, żeby kogoś zabić, ilu trzeba ludzi? Jednego. Jeden starczy. Weźmie nóż, dźgnie, no i zabił. Ale żeby ukamieniować, trzeba zgody całego społeczeństwa. Kamieniowanie odbywa się w pewnej jedności. Trzeba kilku, tego nie zrobi jeden. Cała grupa, ich było coraz więcej przeciwnych temu, co Bóg do nich miał. Ukamieniowanie mówi, że byli winni grupowo, tego nie robi jeden człowiek. Słowo Boże nam mówi tak, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Wszyscy podnieśliśmy kamienie. Druga rzecz, która jest straszna, jeśli chodzi o ukamieniowanie, to jest pamiętajcie, że kara ukamieniowania zarówno dla kultury żydowskiej, hebrajskiej, jak i dla kultury greckiej była karą pozbawiającą człowieka honoru. Tak umierało się dla hańby. Gorszy był tylko krzyż. Tak umierali ludzie, którzy się zhańbili. Czyli było karą dla heretyków, bluźnierców, cudzołożników. I dlatego na przykład, kiedy odkryto, że Maria jest brzemienna, pamiętacie, też jej groziło co? Ukamienowanie. Ponieważ to by była kara za cudzołóstwo. To była kara dla ludzi, którzy pobrudzili się. Ale oni karali posłańców, proroków karą, która należała się za ich własne przewinienia. Oni byli tymi, którym należała się kara, a wymierzali ją tym, którzy przynieśli słowa miłości. Mówiłem też o Zachariaszu. I tutaj widać Zachariasza w drugiej księdze Kronik 24:19-21. Od 19 czytam, Pan wysłał do nich proroków. Posłuchajcie, co Bóg mówi w Starym Testamencie. Porównajcie to z historią Jezusa. Pan wysłał do nich proroków, aby nawracali ich do Pana. Ci napominali ich, lecz oni nie usłuchali. Wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jehojady. Wystąpił on przed ludem i rzekł do nich, tak mówi Bóg, dlaczego wy przekraczacie przykazania Pana tak, że nie macie powodzenia? Dlatego, że wy opuściliście Pana, więc i On was opuścił. Wtedy sprzysięgli się przeciwko Niemu i na rozkaz króla ukamienowali Go na dziedzińcu świątyni pańskiej. Sprzysięgli się, czyli ich było więcej, i zamordowali Go za to, że przekazał im słowa od Boga żywego, bo mieli jakiegoś innego króla, tak? Ale zaczynamy oglądać Boże miłosierdzie, zaczynamy patrzeć na Bożą cierpliwość. 36 werset mówi, znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. Co tu widzicie? Popatrzcie sercem. Widzicie Boga, który was kocha, który kocha mnie i ciebie, który ma wiele cierpliwości dla nas. Bóg nie rezygnuje. Bóg nie mówi, no to teraz przyjdzie pomsta. Nie. Bóg nie rezygnuje. Jeśli odrzuciliśmy miłość, Bóg zdecydował się posyłać jeszcze większą. Jeżeli nie zrozumieliśmy pierwszej okazanej nam miłości, to posłał dał tego jeszcze więcej, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, by nas przekonać o tym, że nas miłuje. Jeżeli nie zrozumieliśmy pierwszych Jego słów, to jeszcze raz i jeszcze mocniej, jeszcze bardziej z miłością to chce powiedzieć. On ciągle wzywa i z ufnością przychodzi, a my ciągle możemy zareagować jak ci, albo to przyjąć. I tak 37 werset mówi, niesamowicie się zaczyna 37 werset, zauważyliście? W końcu. Się momentalnie, kiedyś tam słowo w końcu kojarzy, a w dniach ostatecznych. W końcu. Posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. A gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, snurze, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. Czy już nie trzeba mówić o tym, że to jest w ogóle głupie, co oni mówią. To, że kogoś zabiją, jeszcze nie znaczy, że będą dziedzicami jego ojca. Ale ta głupota, wiecie, że głupi w sercu swoim, on jest po prostu głupi. 37 w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. A gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą. Czy zauważyliście coś ciekawego, coś innego w tych dwóch wersetach? Posłuchajcie, w końcu posłał do nich syna swego, co robiąc? Mówiąc, umiłują. A gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili. Jakby Duch Święty nam opisuje, co każdy z nich do siebie mówił. Jaki głos kierował ich sercem. Tu widzimy motywy serca podkreślone słowem mówiąc, mówili. To nie jest Boża jakaś naiwność Ojca. Tu widać miłość. Posyła Syna swego. To właśnie przy Nim, kiedy On przyjdzie, kiedy dziedzic przychodzi, kiedy Syn przychodzi, co się okazuje? Co tutaj widzicie w tym 38 wersecie? To przy Nim okażą się ich prawdziwe motywy. Teraz widać, o co chodzi. Przy tamtych nie było widać, o co chodzi. Można by było pomyśleć oburzeni, że jacyś cudzy przychodzą, a nie wiadomo kto to. Może nie poznali. Teraz poznali. Ale i tak zamordowali. Teraz widać prawdziwe motywy. Zabić, by mieć. Usunąć brata, by zyskać to, co chce. To jest definicja nienawiści. Kiedy chcę, żeby mój brat zniknął i żeby go nie było w moim życiu. To jest najprostsza definicja, kiedy sobie mówię, że mam w sercu nienawiść. Bóg się cieszy obecnością i społecznością. Nienawiść objawia się w nas tym, że nie chcemy, żeby ktoś dłużej był pośród nas. W ten sposób odrzucający oczywiście. I to określenie w końcu wskazuje na czasy ostateczne. To zobaczcie, na co w końcu posłał syna swego. Mi się momentalnie Jana 3,16 włącza, wam? Tak Bóg umiłował świat, że dał syna swego. I patrzysz w ten werset i zaczyna do mnie docierać. Bóg nie ma nic więcej oprócz Jezusa dla mnie. Bóg, Ojciec mówi, wszystko co mam, daję Ci, to jest mój Syn. Tak umiłowałem świat, że daję. My myślimy religijnie, że On idzie brać, ale On idzie przyjąć to, co Jego, byśmy byli ubogaceni. Gdyby Go przyjęli, byliby bogaci. Byliby ubogaceni czymś, czego nie poznali. Bo w końcu, wiecie, w życiu też tak jest, że każdy, kto oddaje w końcu wszystko Jezusowi i kto Jemu się powierza i to, co ma, i powierza się Jemu na prowadzenie, w końcu tak naprawdę odkrywa, że jest bogaty. Amen. Ale to jeszcze nie ta chwila. I ten werset 38, powiem tak, nie da się zabić Boga, by stać się Bogiem. Można zabić człowieka, można zabić sumienie, ale nie będzie się Bogiem. Dlatego nienawiść jest zabijaniem. Ludzie nienawistni, w których życiu jest spór, to bałwochwalcy, mają innego Boga, są sobie Bogiem. On poszedł tam po owoce, ale co my mu możemy dać? Tu się zaczyna wyłaniać pewien obraz. On poszedł po owoce, ale co my mu możemy dać? Właściciel nie dostaje plonu, bo dzierżawiący rolnicy chcą to zabrać dla siebie. Nie wiedzą, że on chce miłości i wszystko, co ma, i tak daje dla nich, dla ich radości. I rozpoczyna się proroczy akt, który zacznie się w rzeczywistości wypełniać 48 godzin plus minus po tym, kiedy Jezus powie te słowa. I pochwycili Go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Jak mówię, jakieś 48 godzin minie plus minus i zrobią z tym, który opowiada tą przypowieść, dokładnie to, co tu jest powiedziane. Pochwycą, wyrzucą poza winnicę i zamordują. Czynią to od wieków, ale on przyszedł przygotowany. On wiedział, na co przyszedł. Pochwycili. Pamiętacie, jak pochwycili? Zobaczył ludzi idących z pochodniami w Getsemane. Był w Getsemani, w tej tłoczni. Pochwycili go. Wyrzucili. Wyrzucili go jakby podwójnie, najpierw z serc, krzycząc ukrzyżuj, precz z nim, winny. A potem wyrzucili go rzeczywiście z miasta, poprowadzili go Via Dolorosa na krzyż, na Golgotę, za miasto jak złodzieje, jak bandytę, jak przestępcę. Proroków kamieniowali jak przestępców, jego ukrzyżowali jak bandytę. Pomiędzy przestępców został zaliczony. Nasze grzechy spoczęły na tym, którego prowadziliśmy na śmierć, jak złoczyńcę. Pochwycili, wyrzucili i zabili. Czy to wszystko? Koniec? Nie ma syna, nie ma litości, nie ma złudzeń na jakikolwiek pokój. Teraz za to, co zrobili, przyjdzie śmierć. Chcę, żebyście teraz zobaczyli, co się dzieje. Bo Pan Jezus zaczyna w tym miejscu dziwne rzeczy mówić. Zaczyna się ich pytać, co myślą. Pan zaczyna zadawać pytanie. Właściwie wydaje się, że odpowiedź jest oczywista. Aby mieć to, co chcemy, zabijamy. Mówią ci, którzy wyprowadzają syna, czy chwycili syna, wyprowadzili, zamordowali. By mieć to, co chcemy, zabijamy, prowadzimy spory. Lecz on, aby mieć to, co chce, przyszedł i umiłował ciebie i mnie aż do końca. I zobaczcie, teraz Jezus zadaje pytanie. Gdy więc przyjdzie Pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Co On im uczyni? Chcę, żebyście usłyszeli pełne. Gdy przyjdzie Kyrios, tu jest, wiecie o tym? Kyrios, Pan winnicy, co się stanie? Oni nie mają złudzeń. 41 werset opowiadają, co się stanie. Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców. Mówią, że to są złoczyńcy. Nazywają ich tak, czy nie? Mówią tak, czy nie mówią? Dobrze mówię z Biblią, czy nie? A winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Ale to oni mówią, nie Jezus. Bo Jezus ma tu zupełnie inne zakończenie. A więc Jezus im opowiada historię. Mówi, ci źli ludzie pochwycili syna, wywiedli poza miasto, zamordowali. Jak myślicie, jaka kara im się za to należy? Oni mówią, śmierć się za to należy. Tak krótko mówią. Pewnego dnia do króla Dawida wszedł prorok Natan i mówi, był człowiek, co miał jedną owieczkę. Ale taki, co miał dużo owieczek, zabrał mu tą jedną i zamordował. Jak myślisz, jaka kara? Dawid co krzyknął? śmierć, to ty jesteś królu tym człowiekiem. Jak myślicie, co zrobią z tym, którzy wywiedli syna za miasto i zamordowali? Śmierć. Śmierć. To nie gwoździe cię trzymały. O sobie samych mówimy. Nasz własny sąd jest tutaj, na tym miejscu. Bo nasz wyrok brzmi, ponieważ osądzamy. On opowiada o nas, a my samych siebie osądzamy. Nasz wyrok brzmi zabić. A on to weźmie na siebie. On wziął na siebie winy nas wszystkich. On choroby nasze nosił, niemoce nasi nosił. Wszystkie nasze grzechy wziął na siebie. Karą za grzech jest śmierć, ale tu objawia się dar, który będzie czymś zupełnie innym. To nie tak, że on to wziął na siebie. Zamordowali syna, nic się nie stało. Właściwie wszystko bez problemu. Nie, to nie jest ta historia. To nie tak się tu dzieje. Oni widzą w swojej wyobraźni martwego syna i jego ciało porzucone poza winnicą. Ale ojciec nie nadciąga z zemstą. To by było złe odczytanie tego słowa. Nadciąga z nowym planem. Bo wielu z tych, którzy chwycili syna i wywiedli poza miasto, wielu z tych, którzy zabili syna, będzie potem w kościele, w tym Mirosław Kulec. Ponieważ i za moje winy był gnany, biczowany i przybity do krzyża. Gdy więc przyjdzie Kyrios, gdy więc przyjdzie Pan, co się stanie? Jezus przenosi nas na właściwy grunt, bo skąd wiedzieć prawdę? Panie Jezu, no to skąd ja mam wiedzieć teraz, jaka jest prawda? Czy nie czytaliście? Czy nie czytaliście? Jezus wskazuje nam, gdzie są odpowiedzi. Gdzie jest Jego źródło, skąd chce, żebyśmy czerpali? Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w Pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. Wiecie, byłoby głupotą mówić, że chodzi tylko o Żydów, no bo by nie było ani jednego Żyda wierzącego. A jest ich wielu i niektórzy są przepięknie wierzący. I nasza miłość też ku Izraelowi pokazuje nam, że to nie jest takie proste, jakby niektórzy chcieli. Tu jest coś dużo głębiej. Czy nie czytaliście? Weźcie, poczytajcie, Jezus mówi. Tu są odpowiedzi. To prawda, że za miastem dokonano mordu, ale nie wiedzieli, że nie znajdą trupa. Bo jeżeli się wybierzesz, aby znaleźć trupa, to grób jest pusty. Nie ma go tam. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał. On wziął na siebie nasze zło i nie zapłacił złem za zło. Gdyby zapłacił złem za zło, to by żadna niezwykła Ewangelia. To by w ogóle nie była dobra nowina. My daliśmy śmierć, a nam zostało dane życie. My na niego położyliśmy naszą hańbę, naszą biedę, naszą nędzę, naszą słabość, a on położył na nas swoje błogosławieństwo, swoją wieczność, swoją miłość i swoje życie. Ojciec ze śmierci syna zadał śmierć samej śmierci, nienawiści i egoizmowi. Kamień węgielny. To nie był ten taki kamień, wiecie, co się podkłada uroczyście. To był kamień węgielny w sensie spojenia, tego, co utrzyma nową konstrukcję i będzie ją trzymać razem w miejscu jako mocną. Kamień węgielny spoi nowy lud. Lud, którym będzie i Izrael i nie tylko, będą ze wszystkich narodów i języków ludzie, którzy odnaleźli za miastem pusty grób i odnaleźli sens w tym, co zrobił syn i chcą w tej nowej winnicy przynieść owoce. I sensem tego, co jest dziś mówione tutaj do was, przyjaciele, jest pragnienie serca. Chcę, aby moje życie przyniosło owoce temu, co we mnie zrobiłeś. Amen. Nie chcę być słuchaczem kazań, łazicielem po kościołach i czymś jeszcze. Królestwo będzie zabrane i dane innym dzierżawcom, dane ludowi. Słowa zabrane i dane pokazują, że niczego Bogu z rąk nie zabierzemy. On daje. On tam da, gdzie jest jego lud. Winnica nie będzie zniszczona, choć przeszła burzę, choć naruszyło ją to. Ona jest jego własnością. Ona zmieni właścicieli i nastrój. Zabili trzech posłańców. Zabili kolejne sługi, zabili syna. Czy widzicie też tutaj w tym, jak bardzo Bóg chciał do nich dotrzeć? Jak bardzo właściciel chciał dotrzeć? Nie posłał zbrojnej ekspedycji wojskowej, ale uparcie chciał być wysłuchany. Oni nie słuchali. I co teraz? Ich morderstwa, nasze winy, ich morderstwa syna zamieniło się w kamień węgielny, zamieniło się w początek nowej winnicy, takiej, która patrzy na owoce i wie, że są po to, by oddawać chwałę właścicielowi. I dlatego tak ważne jest uwielbiać i oddawać chwałę Bogu swoim życiem, swoimi uczynkami, swoimi myślami, swoim śpiewem, twoim językiem, twoją myślą, twoim chodzeniem. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. Dwie rzeczywistości tu Jezus opisuje. Kto by upadł na ten kamień, to mówi o swoim pobycie na ziemi. Bo kamień jest na ziemi i kto by na niego upadł. To jest to, co nam dał Jezus według Ewangelii, cała Jego nauka, cały fundament naszego naśladowania Boga. Kto się temu sprzeciwi, upadnie na to i się na tym rozbije. Ale drugi wymiar, który tu mówi, na kogo by on upadł, to mówi tu o paruzji, o swoim powtórnym przyjściu. Kiedy on przyjdzie, to wszystko, co sprzeciwia się życiu i Bogu, zostanie zniszczone i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani narzekania, ani łez, bo będzie Królestwo Boże z panowaniem Jezusa. Mamy tu dwa przyjścia pańskie. Raz już Jezus był na ziemi i jak mówię, czeka nas jeszcze paruzja, drugie przyjście. I zło przegra jak zawsze. Kamień kojarzy się też ze skałą. Jedni się o nią rozbili, ale inni na niej zbudowali. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudowne w oczach naszych. To jest główny werset, to jest główne przesłanie, które pragnąłbym, abyście zapamiętali. To nie tylko opowieść o morderstwie na synu, ale też cudowne wyjaśnienie właśnie, już to powiedziałem wcześniej, jego władzy, jego miejsca w kościele, w ludzie Bożym. Był wyrzucony poza miasto, czyli wszystko, co się w życiu liczy, ale bez niego żyć nie można. I stał się kamieniem spajającym wszystko w duchową całość. Mógłbym dwoma stwierdzeniami to wszystko zebrać razem. Myśmy go zabili, a on nas zbawił. Tak. Jak to zrozumieć? Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, tu nie pisze, że wszystkie rozumy zjedliśmy i rozumiemy. Nie, tu pisze co innego. Jest mocą Bożą. I to jest dla mnie siła. Wiecie co? Kiedy dziś pojadę stąd do domu z nabożeństwa, wiem, że Bóg mnie kocha. Wy? Bóg cię kocha. Bóg ma dla twojego życia cel. Bóg ma dla twojego życia cel, winnicę, w której możesz mu służyć. Jeden z teologów powie, on wziął moją śmierć i nagość, a ja wziąłem jego życie i białe szaty. I zaraz po tym, kiedy Jezus opowie tą opowieść, faryzeusze, jest napisane, zbiorą się i zaczną już planować poważnie, jakby go zabić. Co by tu zrobić z tym głosem? Żeby się go pozbyć, bo to tak dłużej nie może być. Ale to nie nasz problem. Nasz problem jest inny. Co my zrobimy z tym głosem? Stańmy i pomódlmy się.
Błogosławieństwa lud, kropelki głaskam tam.